Podcast Polskiego Radia.
Po pierwszym historycznym występie na Mistrzostwach Świata w 1938 musieliśmy czekać aż 36 lat, by biało-czerwoni ponownie zaprezentowali się na mundialu, ale było warto, bo mundial był piękny.
Ten w Niemczech w 1974 roku to był mundial niespodziewany dla nas, ale rzeczywiście fascynujący i dający tak ogromną radość, że wydaje mi się, że wszyscy kibice w Polsce doskonale to pamiętają, ale może nie pamiętają wszystkiego.
Witamy Państwa w składzie
Andrzej Janisz
i Filip Jastrzębski. To był rok 1974, maj i czerwiec tego roku szczególnie nas interesuje. Wówczas PRL, głęboki PRL i pierwszym sekretarzem KCPZPR był Edward Gierek.
Prezydentem Stanów Zjednoczonych jeszcze był Richard Nixon, ale już w cieniu afery Watergate.
Papieżem był Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, czyli Paweł VI.
Do portu północnego w Gdańsku przybił pierwszy statek handlowy, a w stolicy trwała budowa Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady.
Coraz większą popularność zyskiwały kolorowe telewizory.
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt podał się do dymisji po wykryciu w jego urzędzie szpiega.
Na świat przyszła znana m.in. z Rancha aktorka Ilona Ostrowska.
Stanisław Szozda wygrał wyścig pokoju, a reprezentacja Polski okazała się najlepsza w klasyfikacji drużynowej.
Serca publiczności na całym świecie po zwycięstwie w konkursie Eurowizji w Brighton podbijała ABBA.
Do kin trafił Janosik, ale serca widzów skradł Nie ma mocnych. Zaplanowana była już premiera Potopu.
W Los Angeles odbyła się 46. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał film Żądło.
Literacką Nagrodę Nobla odebrali Szwedzi Edwin Jonsson i Harry Martinson.
A węgierski architekt Erno Rubik wynalazł słynną kostkę. I w takich oto okolicznościach reprezentacja pod wodzą Kazimierza Górskiego wybierała się na finały Mistrzostw Świata.
Sekrety mundialne. Halo, halo, tu sportowa służba sprawozdawcza Polskiego Radia z 10 piłkarskich mistrzostw świata. Mówi Studio S13. Jasnym jest, że biało-czerwonym życzymy wszyscy zwycięstwa. Trzymajmy kciuki, proszę Państwa. A teraz na antenie już Stuttgart. Halo, Tadeusz Pyszkowski.
Witam serdecznie entuzjastów piłki nożnej w całej Polsce. Przed chwilą odegrano hymny obu krajów, Polski i Argentyny. Wielki mecz się rozpoczyna.
A naszym gościem jest wybitny sprawozdawca Telewizji Polskiej, wcześniej także Polskiego Radia, Dariusz Szpakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam przede wszystkim Was.
Opowieść o każdym z mundiali chcielibyśmy zacząć od dwóch podstawowych pytań. Pierwsze z nich brzmi, co Pan robił na początku czerwca roku 1974?
Siedziałem przed telewizorem i jak wszyscy Polacy oglądałem, chłonąłem zbudowaną przez Igrzyska w 72 roku ekipę Kazimierza Górskiego.
Darek, ale czy telewizor był czarno-biały czy kolorowy?
Nie, wtedy już kolorowy. Wtedy już kolorowy, chociaż pierwszy mój mecz, ważny, historyczny, bo wiążący się z Mistrzostwami Świata w 74 roku, czyli Wembley, czyli 1-1. Oglądałem mojego przyjaciela, którego rodzice byli zamożnymi ludźmi. Oglądałem w kolorze na Rubinie. To było wydarzenie. Graliśmy w jednolitych, czerwonych strojach. Wyszedłem na ulicach. Wszyscy Polacy. Po prostu było to, co dziś jest w wielkich uniesieniach takich polskich. Myśmy byli wszyscy dumni z tego, co oni zrobili.
I drugie pytanie z zestawu tych początkowych, czyli co by było, gdyby? Zaczniemy od końca właściwie, bo co by było, gdyby przed pierwszym gwizdkiem meczu Polska-RFN nie spadł taki deszcz?
Ja myślę, że tak, no, deszcz deszczem, oczyszczenie boiska oczyszczeniem boiska. Oczywiście dzisiaj gdybanie jest bardzo piękną rzeczą i można się zastanawiać, co by było, gdyby było. W każdym razie byliśmy, mówię, jako Polacy dumni z tego, że zagrała taka reprezentacja, tak zagrała, tak zaczęła i nawet nikt nie miał niedosytu.
Ja od razu mówię, że się nie zgadzam z tobą. Bylibyśmy mistrzami świata, gdyby to boisko było boiskiem, na którym skrzydła polskie, czyli Lato Gadocha, ten fenomenalny atak z Andrzejem Szarmachem mógłby się rozwinąć i gdyby jeszcze, bo tam była jedna rzecz, gdyby Kazimierz Dejna, który był kapitanem polskiej drużyny, wybrał nie tę połowę boiska, tylko żebyśmy my na początku grali na tej bardziej mokrej, a na bardziej suchej, gdybyśmy atakowali, ale tego nigdy nie sprawdzimy,
tak, ale widać w tych fragmentach...
bo gdyby jest najbardziej ulubionym
Andrzej,
polskim
to
słowem.
To jest tak, to jest pełna zgoda co do tego, ja oczywiście nie gloryfikowałem tutaj, czy nie podnosiłem jako głównego czynnika nasiąkniętego boiska, ale oczywiście ono nam podcięło nie tylko skrzydła, ale ono nam no, odebrało atuty, które mieliśmy.
Patrzę z daleka, Polacy ubrani są całkowicie na czerwono. Czerwone koszulki, czerwone spodenki, czerwone getry. Natomiast ich wielcy rywale zaprezentują się całkowicie dziś na biało. Następuje zmiana boiska.
Przy czym Polacy atakować będą tę połowę boiska, która ma więcej tych kałuży wody.
Ta wielka drużyna Kazimierza Górskiego urodziła się także w Niemczech. Urodziła się podczas Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. I tam podstawowym napastnikiem naszej reprezentacji był Włodzimierz Lubański. To jest pewnego rodzaju analogia do wcześniejszego udziału Polaków w Mistrzostwach Świata, czyli tych z 1938 roku, bo tam pojechała prawie ta sama drużyna, która zajęła czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, więc tak. Jest pewnego rodzaju analogia. I gdyby nie było tego pierwszego Monachium, czyli Igrzysk Olimpijskich, to ja śmiem twierdzić, że nie byłoby również takich mistrzostw świata.
Wtedy mieliśmy wybitnego piłkarza i w 72 roku też mieliśmy wybitnego strzelca. Ja powiem szczerze, że jako urodzony Warszawiak, jako kibic Legii, jako człowiek, który zrobił pierwszy swój wywiad z wielkim piłkarzem, czyli z Kazimierzem Dejną, czyli legionista zdeklarowany, ja kochałem Lubańskiego i Górnika Zabrze. Kochałem rzuconą monetę, sprawiedliwości stało się zadość i zawsze moja mama powtarzała, synku, nie denerwuj się, jak gra Lubański, wygram. Był synonimem sukcesów polskiej reprezentacji.
Lubański teraz wygrywa pojedynek, pędzi na bramkę, strzela! Druga bramka, proszę Państwa! Obrońca angielski, McFarland, był przy piłce, zaatakował go Lubański. Wydawało się, że Polak nie ma zupełnie szans na zdobycie tej piłki, a tymczasem jednak... Teraz patrzę na akcję, Adam Musiał dalekim przerzutem do Lubańskiego. Lubański skierowuje do Gadochy, Gadocha głową do Lubańskiego. Lubański bardzo szybko biegnie. Teraz otrzymuje po raz drugi piłkę, mija obrońcę, przewraca się jednak. I Lubański leży na ziemi, a wiadomo co to znaczy.
Worek po latach powiedział wprost, że tam nie było faulu takiego, znaczy faul był, tylko nie było tego, co spowodowało ten uraz i kontuzję, czyli łąkotkę, tam były zamieszania całe, nie ta noga zoperowana, nieważne, w końcu skończyło się to wszystko happy endem, w tym sensie, że Włodek wrócił do pełnej sprawności.
Ta drużyna, która grała z Anglikami, była także drużyną niebywale zmienioną przez to, że Kazimierz Górski był człowiekiem, który nie bał się wziąć kogoś znikąd i postawić go przecież z Anglią. W Chorzowie grał Krzysztof Rzeźny na prawej obronie. To był jedyny jego mecz w reprezentacji. Spotkanie na Wembley, gdzie był ten fenomenalny remis, gdzie...
Masz Bulzackiego.
Mam Bulzackiego. Tak. I jedziemy na te Mistrzostwa Świata do Niemiec i w pierwszym spotkaniu przeciwko Argentynie nie ma Mirka Bulzackiego. Jest młodziutki Władysław Żmuda.
Tak, miał wtedy teraz... 20 lat.
Tak, dostarczył mu takich zawodników jak Żmuda, Andrzej Strejlał, który wtedy prowadził młodzieżową reprezentację Polski. Natomiast jeśli chodzi o Kazimierza Górskiego, no to miałem przyjemność, bo tak, mówimy o 74 roku. Ja w 74 roku chłonąłem jako kibic finału Mistrzostw Świata. Rosłem razem z tą polską reprezentacją jak cała Polska. Byłem i witałem polską reprezentację, jak przyleciała w 74 roku. To naprawdę było wydarzenie. Jak się spotkałem później jako początkujący dziennikarz z Kazimierzem Górskim, no to było przeżycie. Słuchajcie, to się podchodziło jak do największego idola, prawda? I pan Kazimierz, to o czym Andrzej powiedział, miał wiele wspaniałych cech, ale miał jedną zasadniczą. Był człowiekiem decyzyjnym. Ja przekonałem się choćby w takiej banalnej sprawie. Jeździliśmy na przykład i prowadziłem jakieś spotkania z panem Kazimierzem Górskim w różnych miejscach w Polsce. No i tam, jak wiadomo, po spotkaniu, panie Kazimierzu, Koniaczek, to tamto się, a tutaj to rozmawiamy, jeszcze, panie kolego, wychodzimy i nie było, zmiłuj się. Wychodzimy, to wychodzimy. Ja mówię, panie Kazimierzu, wychodzimy, powiedziałem.
Teraz wracamy tam, gdzie nas nie było, czyli do niemieckiej miejscowości Murchard i tego pensjonatu Zone Post, który polskiej reprezentacji polecił nie kto inny, tu użyję twojego sformułowania, jak Sepp Herberger, czyli trener niemieckiej drużyny, która w 1954 roku, 20 lat wcześniej, zdobyła sensacyjnie Mistrzostwo Świata, kiedy Kazimierz Górski odbierał gratulacje od Herbergera, który mówił mu: gracie najpiękniej na tych mistrzostwach. Kazimierz Górski powiedział do Herbergera: ale przecież to pana zasługa, to pan nam polecił ten właśnie pensjonat. I mamy pierwszy mecz z Argentyną. Przecież wiesz, jak wtedy było w Polsce. My nie jechaliśmy tam po zwycięstwo. Dla nas Argentyna to była zupełnie inna piłka. I teraz jest ten mecz z Argentyną i jest 9. minuta, a spotkanie jest po meczu.
Wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wbita, precyzyjna, wyskakuje. Karnewali i bramka dla Polski! Lato zdobyła pierwszą bramkę. No i teraz widzicie, jak Lato, ile sił w nogach, wypuszcza Szermaka. Szermaka pędzi do piłki, sam Karnewal. Strzał Szermaka i druga bramka! Brawo Polacy! Szermak 2-0!
Ta reprezentacja nie dawała nadziei, dlatego że tak, inne czasy, czas zgrupowania, sparingów, przegrana chyba, jeśli dobrze pamiętam, z Ruchem Chorzów i ludzie mówili: po co wy tam w ogóle jedziecie do tych Niemiec? Przecież się tam skompromitujecie. I przecierający ludzie oczy ze zdziwienia, jak my gramy, jaki futbol my gramy. Myśmy od pierwszych minut w tym spotkaniu pokazali, że gramy porywającą piłkę.
Graliśmy najpiękniejszy futbol, prawda, na tych absolutnie mistrzostwach, co powiedziało bardzo wielu fachowców.
Przeciera się Gadocha, strzelaj! I bramka! Bramka Gadochi! Cudowna bramka! To nie, to Lato, jeszcze raz Lato, przepraszam bardzo, wspaniała kontra polskiej reprezentacji.
Jest ten pierwszy mecz z Argentyną wygrany, choć były tam jakieś problemy pod koniec, ale wygrywamy 3-2 i nagle jest spotkanie z Haiti. To była tak egzotyczna drużyna, że w Polsce do końca nie wiedziano, czym gramy, z Haiti czy z Tahiti. Jak jeden z reporterów Przeglądu Sportowego wybierał się właśnie tam, żeby przybliżyć postać bramkarza Francijona albo napastnika Sanona, to wszyscy mówili: Mirek, ale ty na pewno wiesz, gdzie będziesz leciał.
Nie wiem, czy teraz któryś z reporterów poleciał do Curaçao czy Curaçao, jak dobrze niektórzy wolą.
Gromimy te Haiti 7-0 i po dwóch meczach mamy zapewniony awans.
Szymanowski w roli prawoskrzydłowego. Podanie i znakomitą szansę ma Polak. Strzał i gol, proszę państwa. Lato zdobywa bramkę trzecią w turnieju Mistrzostw Świata. Wyrasta na czołowego snajpera. I ładne dośrodkowanie Dejna. Strzał i gol! Tu stadion olimpijski w Monachium, a więc w końcówce spotkania Grzegorz Lato zdobywa 7. bramkę dla zespołu polskiego.
Mamy wyjście z grupy i następnym rywalem jest aktualny wicemistrz świata, czyli reprezentacja Italii, w której roi się
Facchetti,
od...
Mazzola, Kinalia, Capello, który nam strzela bramkę. No w ogóle moglibyśmy tutaj długo wymieniać.
I teraz my mamy zapewniony awans.
Tak, i nie musimy tego meczu wygrać. Tak. Prawda?
A jak my go wygrywamy?
Pamiętam, jak do dziś Kazimierz Dejna strzela bramkę, prawda? I mówimy, że mu pękł but.
Jest Dejna, strzela! Piękna bramka! Cudowna bramka z zaległości 20 metrów z woleja.
Pokazaliśmy, że nie ma żadnych spekulacji, że nie ma żadnego zmiłuj się, prawda? Że traktujemy to, te mistrzostwa absolutnie poważnie. I to, jak Górski był wypytywany przed tym meczem, bo ja pamiętam, jak wracałem w archiwum radiowym do jego wypowiedzi, to mówił: mecz jest po to, żeby ten mecz wygrać. My nie będziemy tutaj w ogóle spekulowali. Dlaczego, panie Kazimierzu? Bo w psychice się zakoduje coś innego. Mówi: tutaj nie ma, ja nie będę zmieniał składu. Ja wychodzę pierwszym składem.
Daje szybką piłkę Kuka Szermaka i bramka! Bramka dla Polski! Fantastyczne zagranie! Pięknie dośrodkowanie! Szermak jak katapulty!
Moim zdaniem najlepszy mecz Polaków w tych Mistrzostwach Świata. My spotkanie wygrywamy. I po tym meczu z Włochami Adam Musiał wraca późno do pensjonatu. No, tak, Kazimierz ale... Górski z Andrzejem Strejlałem siedzą. Wchodzi kilku piłkarzy, oni dostali wolne, mogli wypić sobie tam 2-3 piwa, ale Adam Musiał zatrzymał się przy barze.
Tam byli też towarzysze z PZPR-u byli, towarzysze z Komitetu Centralnego i jasna dyrektywa do Górskiego. Słuchaj, Musiał pije alkohol, to jest niesportowe zachowanie i tak dalej. I Górski mówi tak: panowie, ale od tego, żeby podejmować decyzje, i tutaj wielka odwaga Kazimierza Górskiego wtedy, żeby powiedzieć tym ludziom, którzy byli decydentami. Trzeba było znać, ja wracam do postaci, która była absolutnie postacią kultową i nie tylko, jego decyzyjność, jego wpływ na atmosferę. Kazimierz Dejna bał się panicznie stomatologa. Po prostu pójście do stomatologa paraliżowało Dejnę. I w związku z tym kto, jak nie Kazimierz Górski, wziął go za rękę i mówi, idziemy razem. Potraktował go jak syna. Dejna przeżył to, że tak powiem, dał się zaprowadzić, wyszedł, był szczęśliwy, nic go nie bolało.
Kazimierz Górski dał się przebłagać zawodnikom i powiedział, musiał, zostaje. Ale nie zagrał w następnym meczu. Wchodzimy do następnej fazy mistrzostw, gdzie nie ma rozgrywek pucharowych, tylko znów jest grupa składająca się z czterech drużyn i gramy pierwszy mecz ze Szwedami i Kazimierz Górski przesuwa Antoniego Szymanowskiego z prawej obrony na lewo, a po prawej stronie tej formacji obronnej gra Zbigniew Gut, który grał zresztą na tej pozycji przez pewien czas na Igrzyskach Olimpijskich.
Tak,
to jest znów powrót. Nie bał się absolutnie niczego.
Jak wracasz do 72 roku Igrzysk Olimpijskich, to już nie pamiętam, przed którym to meczem było, ale rozgrzewał się Andrzej Jarosik. Górski mówi, wchodzisz, on mówi, trenerze, jeszcze nie. Mówi, dobra, zmiana i kogo innego wpuścił na boisko. Ale to jest tak, że zależy to wszystko od kontaktu człowieka. Ja zawsze powtarzam, bo jak ludzie mówią, a wie pan, tutaj może nie inny wybór, może nie ten zawodnik i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, selekcjoner jest tym człowiekiem, który selekcjonuje. Dwa, ma czas i możliwość face to face, spojrzenia w oczy, porozmawiania z człowiekiem, oglądania go dłużej, bo to się zmieniło w obecnych czasach, niż 15 minut, tak jak my oglądamy na treningu. Ma jeszcze doradców, bo miał Kazimierz Górski, ale zawsze on podejmował decyzję.
Larsson przez nikogo nie atakowany, tam jest Sandberg, znowu sytuacja niebezpieczna, Sandberg, interwencja Gorgonia i proszę Państwa, nie wiem, czy ta sytuacja kwalifikowała się do 11.
Karny dla Szwedów.
No tak, Taper jak Saper, myli się tylko
Taper
raz. Tak.
I Jan Tomaszewski.
Wobec tego podbiega Taper, strzela! Tomaszewski fantastycznie broni! Znakomita postawa naszego bramkarza.
Pierwszy obroniony rzut karny przez Jana Tomaszewskiego i pamiętam wybór jedenastki na stolecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Długie dywagacje i rozmowy i zastanawiania się i spekulacje. Czy Tomaszewski?
Czy Józef Młynarczyk.
Tak? Dla mnie Jan Tomaszewski był zawsze taką postacią kultową. Powiem dlaczego. Dlatego, że ja pracowałem w rozgłośni harcerskiej i w świecie młodych. I na swój pierwszy wywiad pojechałem do legendy, prawda, Wembley, czyli Jana Tomaszewskiego. Pojechałem 1 listopada. Spotkałem się z Janem Tomaszewskim. Poświęcił mi czas. Ja byłem w ogóle... No kim ja byłem? No, byłem panem no-name'em dla Jana Tomaszewskiego. Ale jednak...
Ale
myślę, że...
oni też nie mieli wtedy tak poprzewracane w głowie.
Nie mieli.
Teraz.
Wiesz co, jeszcze ważne też, mówimy tutaj cały czas o Kazimierzu Górskim, no to przypomnijcie sobie, jak Tomaszewski zawalił mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami i w zasadzie cała Polska domagała się, żeby Tomaszewskiego odstawić, a Górski był konsekwentny i to jedna z jego cech wyboru, trafiania z tym wyborem, porywania z swoją osobowością polskich piłkarzy, bo oni nie tylko dla samego kraju, dla samych siebie, ale dla Kazimierza Górskiego oddaliby absolutnie wszystko.
Gadocha dośrodkowuje, tam Szarmach, ładna główka i strzela to gol!
Wygrywamy ze Szwedami, bo Tomaszewski broni karnego, a Grzegorz Lato strzela jedyną bramkę w tym meczu i następny jest z Jugosławią. I tak prawdę mówiąc, to ja jak sobie przypominam, to nie widzę tego meczu w całości. Ja widzę tylko ten jeden fragment, kiedy cała Polska się zerwała, bo nagle niemiecki sędzia z NRD, Rudi Glöckner, dyktuje karnego w momencie, kiedy piłka jest na środku boiska i dopiero przyglądając się w czarno-białym belwederze, telewizorze 17-calowym, gdzieś tam widzę, że Josip Kataliński kopie w polu karnym Andrzeja Szarmacha.
Proszę Państwa, kiedy piłka była zupełnie gdzie indziej, któryś z zawodników jugosłowiańskich musiał tam nieprzepisowo zaatakować naszego napastnika i sędzia Glöckner, Rudi Glöckner z Niemieckiej Republiki Demokratycznej zauważył ten faul, podbiegł do linii pola karnego i zdecydowanym ruchem pokazał na jedenastkę. Na nic zdarzą się protesty zespołu jugosłowiańskiego. Polski zespół staje przed olbrzymią szansą.
Nie było
tak
walu,
było,
nie
tak
można było,
było
skorzystać z monitora.
Sędzia był odwrócony bokiem do tej akcji. Jak on to zauważył?
Wiesz co, może mu boczny zasygnalizował, tylko jak, prawda? Nie było łączności no takiej radiowej, jak dzisiaj mają te wszystkie nausznikie.
A ludzie sobie dawali radę wtedy.
Dawali radę i myślę, że sędziowanie, oczywiście można zastanawiać się, wrócić do 66 roku, prawda, czy był gol, czy nie było gol. No tak. Piłka ma swój urok, piłka ma dopuszczalne błędy sędziowskie i bez tego, bez tych pomyłek, bez innych rzeczy by nie było tego uroku. Ale tak jak mówisz, Jugosławia, odpowiedzialność.
Dejna teraz podbiega swobodnym krokiem, strzela i gol!
Dejna strzelający i wrócimy pewnie do tego, albo dojdziemy do tego Dejna nie strzelający w 78 roku.
Przyszedł w końcu mecz z Niemcami, z RFN-em. Mieliśmy na koncie 5 zwycięstw i naprawdę te marzenia o złotych medalach już były poważne.
Odpowiem tak. To co mają powiedzieć Holendrzy? Bo są w finałach Mistrzostw Świata 74, są w finale Mistrzostw Świata 78, są w finale Mistrzostw Świata 2022, tak? I ani razu nie mają tego,
przegrali.
Tej satysfakcji, tego momentu, tej radości podniesienia Pucharu Świata.
A ja słyszałem, że gdybyśmy dostali się wtedy do finału jednak w 74 roku, to Holandia nam leżała. I ten finał też by przegrała.
Dobrze, ale przypomnijmy sobie sytuację, bo jest pogodny dzień, nic się nie dzieje. I nagle kilkanaście minut przed meczem nad Frankfurtem, oberwanie chmury, stadion płynie. Pamiętają Państwo zapewne te obrazki telewizyjne, te takie dosyć prymitywne metody zbierania tej wody. W końcu austriacki sędzia Lindmayer decyduje opóźnić ten mecz o pół godziny. Wychodzimy i gramy z Niemcami, aktualnym mistrzem Europy.
Patrzymy na naszych zawodników. Pozdrawiają rękami swoich kibiców, bo jak powiedzieliśmy, jest sporo Polaków, gwizdek sędziego i punktualnie o godzinie 16.30 z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczyna się wielka walka, wielki mecz Polska, Republika Federalna Niemiec.
Czy ten mecz w ogóle powinien się odbyć, prawda?
W dzisiejszych warunkach by się nie odbył, tak, zakładając, że...
Dobrze, no ale my mamy Stadion Narodowy i też nie będę wracał do takich głębokich historii, gramy za nią.
Ale się nie odbył.
Ale się mecz nie odbył.
No właśnie, ten mecz absolutnie nie powinien się odbyć i powinien być przełożony, tym bardziej, że nic nie obligowało tak bardzo do tego, żeby go nie przełożyć o jeden mecz. Co najwyżej byśmy byli mniej wypoczęci przed finałem, chociaż tam był odstęp czasowy, powiedziałbym. Mamy w sobie coś takiego, że lubimy gdybać, zastanawiać się, no ale też nie byłoby tej fascynacji futbolem, gdyby nie było takich możliwości zastanawiania się. Dla starszego pokolenia do dziś pozostaje zasadnicze pytanie, czy ten mecz powinien się odbyć? Myślę, że starsze pokolenie jednym chórem odpowie nie.
Ja to znam tylko z biblioteki PZPN-u. Chwała PZPN-owi za to, że sobie mogę takie mecze oglądać, ale wy, panowie, mieliście wtedy jakieś poczucie, oglądając ten mecz na wodzie, pod względem stricte piłkarskim. Była tam szansa na zwycięstwo, bo my potrzebowaliśmy zwycięstwa.
Była szansa, ale dzisiaj to już jest wszystko przeszłość, to jest minione.
Ale powiedzmy, Darek, o tym. Niemcy mieli Sepa Majera. No, w tym meczu na wodzie, kiedy ta piłka stawała w polu karnym, to były takie
Sepa
sytuacje,
Majera,
że każdy
też,
inny bramkarz
mieli
by
mieli też
wpuścił.
Millera, jak pamiętasz doskonale, i temu młodemu pokoleniu przypominamy Gerd Müller, którego wreszcie rekord klubowy wymazał Robert Lewandowski. Gerd Müller był katem. I był człowiekiem, który był takim avanti di punti, jak mówią Włosi, takim, który czychał gdzieś w polu karnym,
wiedział, gdzie
pola
się
karnego
ustawić, tak.
I dobić, strzelić i tak dalej.
Ale teraz to rozumie piłkę niebezpieczny, zagrający koniec, wydaje mi się, jest Müller, niebezpieczna sytuacja i gol!
Mieli dobrą drużynę, myślę, że jednak poniosło ich doping, to, że grali u siebie, że ograli w Holandię, i to jaką Holandię?
Franz Beckenbauer, najlepszy piłkarz tamtych mistrzostw, człowiek, który stanowił o reprezentacji Niemiec, w tym meczu grał wymiatacza. Od razu powiedzmy, kto to był wymiatacz, bo być może młodzi kibice tego nie wiedzą. To był piłkarz ustawiony tuż przed własnym bramkarzem, który miał nie rozgrywać, tylko wykopywać piłkę.
Sami teraz wracamy do tego. Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hennes i cała reszta, prawda?
Karny.
Tak,
Uli Hennes.
No tak, no Uli Hennes, którego obronił Jan Tomaszewski.
Brawo Tomaszewski! Brawo, proszę Państwa!
No to już jest rekord absolutny.
Z drugiej strony, jak my byśmy teraz posłuchali niemieckich komentatorów z tamtego czasu, to by w ogóle mówili, no dobra, mecz się nie powinien odbyć, ale wygraliśmy zasłużenie, bo mieliśmy rzut karny niewykorzystany, bo mieliście Tomaszewskiego i tak dalej. Był wielki niedosyt, prawda, że Polska, mając taką drużynę, tak fenomenalnie grając, nie zagrała w finale i nie wygrała tego finału. No był to wielki sukces. Pokonanie Brazylii w meczu o trzecie miejsce, no to daj Boże zdrowie.
Brazylii, która była aktualnym mistrzem świata. Co prawda, to już nie była ta Brazylia z 70
ale
roku.
Ale przypomnij sobie palenie kukły trenera brazylijskiego w całej Brazylii i tak
oczywiście,
dalej.
Oczywiście, natomiast...
Dla nich to było w ogóle, słuchajcie, Brazylia bez medalu, prawda, czyli bez triumfu, wszystko jedno, tego może ma bardzo małego, czyli wygrania trzeciego miejsca. Nie mówię o mistrzostwie
złotego
świata.
Złotego medalu, tam się liczy tylko zwycięstwo.
Tylko zwycięstwo, to jest zawsze, jak ja byłem w Brazylii, to oni mówili tak, nie wiem czy wiesz, że Bóg jest Brazylijczykiem.
A to też jest niesamowite pod względem mentalnym, podnieść momencie, po takiej porażce, jak z Refenem, kiedy marzyło się o złotym medalu, nagle trzeba rozegrać ten mały finał.
Znowu Górski, myślę, że tutaj kluczowa postać do tego, żeby jednak natchnąć gdzieś tę reprezentację. Na pewno nic nie umniejszam tutaj Jackowi Gmochowi i Andrzejowi Strejlałowi, ale też mieliśmy wielkich piłkarzy, naprawdę. I ja boleję nad czymś innym, bo tutaj wspominamy te Mistrzostwa Świata, że po tych mistrzostwach oni nie wyjechali za granicę na przykład, że nie
od
pozwolono
razu,
im,
tak,
prawda? Bo to byli genialni gracze, a szczególnie jak Wojtek Lubański mi opowiadał, to mogę tutaj śmiało powiedzieć, że miał propozycję wyjazdu i miał propozycję za milion grania w Realu Madryt. I Wojtek do mnie mówi: Darek, nie chodzi o pieniądze, o nic. Zagranie w Realu i byłbym pierwszym Polakiem, który dźwignąłby Puchar Europy, prawda?
Byłoby tak, ale najpierw ten medal Mistrzostw Świata musieliśmy zdobyć i zdobyliśmy go dzięki Grzegorzowi Lacie.
Idzie na przebój, doskonała Lacia, strzelaj! I bramka! Bramka dla Polski! Siódma bramka Laty na Mistrzostwach Świata. Proszę Państwa, brawa, wielka brawa dla polskiego zespołu.
To nie był jakiś piękny strzał, ale cała akcja. Lato dostaje piłkę po prawej stronie, biegnie kapka, jest na spalonym, arbiter boczny podnosi chorągiewkę, a Grzegorz Lato wtulił głowę w ramiona i pognał do przodu, mijając obrońcę Marinho i pokonując bramkarza Leon. Wygrywamy 1-0. Strzelamy najwięcej bramek.
I Lato zostaje królem strzelców.
Grzegorz Lato zostaje królem strzelców tych mistrzostw.
Grzegorz Lato, tutaj król strzelców Mistrzostw Świata, tak? 74 rok, 78 rok, strzelający dla polskiej reprezentacji, ale dla mnie Grzegorz Lato był absolutnym fenomenem, hegemonem dojrzałości w 82 roku. Gdyby nie Lato, to by nie było bramek Bonika. Gdyby nie Lato, nie byłoby tego sukcesu i myślę, że trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Grzegorz Lato, fenomenalny, zjawiskowy, fantastyczny piłkarz, chociaż pamiętam, jeśli Lato tak zagra jeszcze raz, to
ja odłożę mikrofon,
mówił Jan Ciszewski. Zresztą miał słynne, fantastyczne powiedzenia. Ja pamiętam, bo to jest tak, dzisiaj się łatwo o tym opowiada, prawda? Kiedy człowiek był na kolejnych Mistrzostwach Świata, do tych moich pierwszych radiowych i drugich radiowych może dojdziemy. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest coś niebywałego, jeśli wchodzi się do szatni i są takie tuzy jak Lato, Lubański, cała reszta, z Janem Ciszewskim, prawda, legendą. I Ciszewskim mówi tak: panowie, nie wiem jak będzie na boisku, ale u mnie dzisiaj w transmisji najlepiej gra Szymanowski. No i wielki śmiech, bo był też geniuszem rozładowania atmosfery.
I zostaje już tylko wielki finał Holandia-Niemcy. To także była ogromna dramaturgia. Konfrontacja dwóch największych osobowości tych mistrzostw, czyli Johana Cruyffa, i Franca Beckenbauera.
Przyznaj się, Andrzej, czy kibicowałeś Cruyffowi reprezentacji Holandii?
Ja przyznam się,
natury,
że
bo Polak.
Ja Johanowi Cruyffowi reprezentacji Holandii to kibicowałem w pewnym meczu z Polską nawet, bo byłem absolutnie zafascynowany postacią Cruyffa. Dla mnie to jest jedna z największych postaci futbolu w całej historii. Nie piłkarz, tylko postać futbolu. I
a tutaj się zastanawiamy, Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, a tutaj jest Cruyff.
To jest rzeczywiście Johan Cruyff, natomiast on słabo zagrał finał, dlatego że zrobił jedną akcję, był faulowany, Neskens strzelił karnego i tak jakby Cruyffa już do końca tego meczu nie było, a Niemcy byli i wygrani. Ale bardzo wielu ludzi mówiło o tym, że to my byliśmy najlepszą drużyną tych mistrzostw i to, jaki mieliśmy atak i to, jaką mieliśmy drużynę i to, jakiego mieliśmy trenera, chyba upoważniało nas do tego, żeby myśleć, następne mistrzostwa będą już nasze.
Tak, absolutnie mogliśmy tak myśleć, Andrzej, i pełna zgoda co do tego, że 78 rok to była najlepsza reprezentacja w historii. Gary Lineker po czasie powiedział tak: w futbolu biega 22 facetów po boisku, ale zawsze wygrywają Niemcy. Wracając do finału 74 roku, ale pewnie wejdziemy w 78 rok, w pierwsze moje finały Mistrzostw Świata jako sprawozdawczy, czyli gdzieś spełniam swoje chłopięce marzenia, wyjeżdżając z wielkimi Tomaszewskim, Tuszyńskim, Ciszewskim na Mistrzostwa Świata.
Studio Mundial 78.
Po niezwykle udanym występie w 1974 roku po zdobyciu srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich, co okazało się w Polsce porażką, reprezentacja Polski przystępowała do następnych Mistrzostw Świata. To był rok 1978.
Wtedy w Polsce pierwszym sekretarzem PZPR ciągle niestety był Edward Gierek, ale rozwijała się opozycja demokratyczna.
Światem wstrząsnęło zabójstwo byłego premiera Włoch Aldo Moro.
Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Jimmy Carter, a na czele Związku Radzieckiego stał Leonid Breżniew.
Papieżem był wówczas Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, czyli Paweł VI. A kardynał Karol Wojtyła chyba nie spodziewał się, że w najbliższych miesiącach czekają go dwa wyjazdy na konklawę, z czego ten drugi zakończy się jego wyborem.
Mirosław Hermaszewski przygotowywał się do lotu w kosmos.
W muzyce królowało disco. Ogromną popularnością cieszyli się Bee Gees oraz Bonnie M.
Do kin trafił kultowy musical Grease, a polscy widzowie zachwycali się filmem Co mi zrobisz? Jak mnie złapisz?
W Los Angeles odbywała się 50. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Annie Hall Woody'ego Allena, ale najwięcej nagród zebrały Gwiezdne Wojny.
Literacką Nagrodę Nobla otrzymał urodzony w Polsce amerykański Żyd Isaac Bashevis-Singer.
UFO nawiedziło Emilcin, co do dzisiaj jest największą polską zagadką związaną ze spotkaniem istot pozaziemskich. I cała masa tych zagadek także wokół występu reprezentacji Polski pod wodzą Jacka Gmocha w roku 1978.
Halo, halo, tu studio Polskiego Radia w Buenos Aires. Mówi Bogdan Tuszyński. Witam serdecznie wszystkich entuzjastów sportu w całym kraju. Proszę Państwa, po raz piąty na kontynencie amerykańskim i po raz czwarty w południowej Ameryce. Za chwilę rozpoczną się 11 piłkarskie Mistrzostwa Świata.
I znów zaczniemy od pytania, co pan robił w czerwcu roku 78.
Poleciałem do Argentyny na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata i powiem szczerze, że byłem zafascynowany Argentyną, zafascynowany tym, jak to będzie wyglądało. Powiem coś, co jest dziś zupełnie niezrozumiałe, a mianowicie myśmy mieli odprawę i szkolenie w 78 roku przed Mistrzostwami Świata. Uczono nas języka hiszpańskiego i trzeba było opanować 2000 słówek. Było spotkanie, żebyśmy nie byli zaskoczeni, kim jest generał Videla i co nas czeka w Argentynie z przedstawicielem polskiej ambasady. Myśmy byli przygotowywani, ja mówię też o starszych kolegach i takich tuzach jak Ciszewski, jak Tomaszewski, jak Tuszyński, na to, co nas tam czeka. I rzeczywiście ta Argentyna była z takim pierwszym moim spełnieniem marzeń, snów. I pamiętam, jak pojechałem na pierwszy mecz, na mecz otwarcia, go relacjonowałem z Andrzejem Ostrowskim, bo tak się to określa w polskim radiu. I po czasie miałem okazję zapytania Włodka Lubańskiego, bo kluczem do wszystkiego jest pierwszy mecz. Myśmy pierwszy mecz grali z Republiką Federalną Niemiec, czyli powrót do tego, co nam się nie udało osiągnąć w finale, albo powrót do tego meczu z Frankfurtu.
Ale do tego jeszcze przejdziemy i zaczepimy pana pytaniem, co by było gdyby, a to gdyby Kazimierz Dajna strzelił karnego.
Było podobno tak, że podszedł Boniek i mówi: daj Kaziu, ja strzelę, bo nie strzelisz, więc nie wiem, czy tak było, czy nie było.
Nie było.
Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Nigdy nie zapytam ani jednego, a drugiego już nie zapytam o to. Natomiast powiem szczerze, że przeżyłem niebywale fakt, jak każdy polski kibic, że Kazimierz Dajna nie strzelił karnego, bo to był klucz do wszystkiego.
Dajna ustawia ją jeszcze raz, wieczołowicie, jakby ktoś do niej mówił. Dziolu skupiony w bramce i Dejna przed polem karnym. 38 minuta. Dejna podbiega do piłki. Broni gol! Broni gol! Nieprawdopodobna historia.
Po meczu byłem jedyny, który wszedł do szatni. Gdzie Jacek Gmoch przed Mistrzostwami Świata obiecywał, że jedziemy po tytuł Mistrza Świata i ten tytuł Mistrza Świata mówił, żeśmy przegrali. Że Włodkowi Lubańskiemu ukradli zegarek, że przed generał Videla, którego miałem przyjemność zobaczyć na własne oczy i powiedział: bardzo dziękuję, Polsko, graliście pięknie, prawda? Ale co z tego, żeśmy przegrali? Potem po czasie wyszło, że jednak tam były wagony z węglem albo pieniądze, jak kto woli, i tak dalej, i tak dalej.
Linia kredytowa od Argentyny
jednak,
dla PR.
Niemniej jednak Włosi sobie z nimi poradzili.
Mieliśmy najlepszą drużynę wtedy?
Absolutnie. Absolutnie.
Wrócił Włodek Lubański.
Mieliśmy najlepszą drużynę, dlatego że wrócił Włodek Lubański. I teraz jeszcze wróćmy, tak jak żeśmy wracali do Wembley, tak wróćmy do Kopenhagi. Do 1 maja, kiedy gramy z Danią.
Pierwszy pojedynek w ramach eliminacji Mistrzostw Świata Grupy Pierwszej pomiędzy Danią i Polską. Oto biało-czerwoni, ale teraz Lato atakuje pole karne zespołu duńskiego. Lato pole karne, zatrzymuje piłkę, podaje do Lubańskiego. Gol! a więc prowadzimy 1-0. Lubański zdobywa bramkę. Wysoka, mocno podkręcona piłka, główka i gol! Proszę Państwa, prowadzimy 2-1. Wspaniała akcja polskiego zespołu i szalony taniec radości Włodzimierza Lubańskiego, który po raz drugi wpisuje się na listę strzelców.
Strzela dwie bramki Włodzimierz Lubański, ale gra z nim Andrzej Szarmach. Natomiast później Jackowi Gmochowi z badań socjologicznych wychodzi, że obaj grać z sobą nie mogą. No to jak to? Mogli, a nie mogą?
Mamy Zbigniewa Bońkę,
tak,
i Adama
nie, no,
Nawałkę.
Mamy Nawałkę, znaczy, no, mamy Maculewicza, prawda? Mamy, wiesz, pozmienianą tę obronę i brak zaufania do takich ludzi, albo nowy pomysł na to. Gmoch był prekursorem, był dla mnie takim polskim Mourinho. Jak mało kto, Jacek, był w stanie ze swojego inżynierskiego wykształcenia, matematycznego wykształcenia przenieść, czy wyciągnąć matematykę z boiska. Ja pamiętam taki trening na Legii, kiedy raptem patrzę i słyszę Gmocha, ale go nie widzę. A Gmoch jest na dachu starego stadionu Legii i prowadzi trening z góry, mając mikrofon. To robił po latach Mourinho później, prawda? Także Jacek miał całe mnóstwo znakomitych pomysłów. Na pewno uczył się futbolu przy Kazimierzu Górskim i na pewno pełna zgoda. Miał najlepszą w historii polską reprezentację uzupełnioną tymi ludźmi, o których tutaj Andrzej wspomniał, czyli Lubańskim, Bońkiem i Nawałką.
I jeszcze, prawda, jedno gdyby. Gdyby kontuzji nie doznał Stanisław Terlecki.
Tak, no wiesz, gdyby Stanisław Terlecki nie doznał kontuzji. Ja pamiętam to spotkanie z Cyprem, które komentowałem w Warszawie. Natomiast takich gdyby jest całe mnóstwo, ale absolutnie jestem do dziś przekonany co do jednej rzeczy. Znowu, jak w 1974 roku wracamy, gdyby nie było deszczu albo gdyby nie było meczu z Niemcami w tym dniu, tak tutaj powiem, dlaczego ta polska reprezentacja nie pokazała pełni możliwości, bo inaczej powiem. Był to najlepszy zespół w historii, jakikolwiek nam się zdarzył.
Na papierze.
Nie tylko na papierze, dlatego że myślę, że w wielu tych spotkaniach, które doprowadzały do spotkania z Argentyną, też żeśmy pokazali. Oczywiście był pewien niedosyt, ale też trzeba było być na miejscu, też trzeba było zobaczyć tych piłkarzy. To nie jest łatwa rola. I tutaj wrócę do Kazimierza Górskiego i postaci, tej charyzmatycznej postaci, takiej, która potrafiła uciąć, wejść w punkt, zakończyć konflikt. Jacek Gmoch był innym człowiekiem.
Dobrze, panowie, a trener Górski poradziłby sobie,
nie wiem,
z tym
to wie
ego
pan,
w szatni, czyli z Bońkiem i Dejną w jednej szatni?
Dzisiaj wstrzeszamy Górskiego, natomiast no, w 76 roku, o którym pan wspominał, nie poradził sobie drugie miejsce przegraną z Niemiecką Republiką Demokratyczną w kategoriach partyjnych, żeśmy potraktowali nie my, a włodarze wtedy partyjni naszego kraju jako porażkę.
Darek, ale wchodziłeś do szatni, byłeś blisko tej drużyny w czasie tych mistrzostw. Czy tam w Argentynie
był jakiś konflikt
między Bońkiem a Dejną?
Tam był przede wszystkim konflikt między Lubańskim a Gmochem. No, ja pamiętam takie czasy, gdzie jest 78 rok, ale przenieśmy się 10 lat później i widzimy się w Kolonii. Jacek Gmoch z plecaczkiem widzi Włodka Lubańskiego i Włodek mówi: o kurde, już to nie będę cytował. I rusza, prawda, jak mówią młodzi, dzida do Gmocha. I Gmoch po prostu ginie w tłumie. Ci panowie długi czas, no, mieli sobie za złe, że jednak dał mu tak mało zagrać, że on nie był znaczącą postacią, a Włodek był wybitnym piłkarzem, prawda? Oczywiście też telegram od Gierka, to było hasło, pies Paco czuje się dobrze, czyli dobrze, że został przyjęty w Polsce ten mecz inauguracyjny z Republiką Federalną Niemiec. Natomiast myślę, że mieliśmy absolutnie zespół do tego, żeby wygrał ten finał Mistrzostw Świata. Wracając po latach, zastanawiając się, nabierając dystansu, żałuję dlatego, że myślę, że Jacek, gdyby go wprost zapytać, to może tak nie powie, jeśli chodzi o media oficjalnie, ale pewnie też żałuje. No.
Kilkakrotnie z nim rozmawiałem i
no ja
on mówił o syndromie tłustych kotów, że dlatego był Nawałka, że dlatego chciał Terleckiego, że dlatego pojawił się Boniek, żeby
młodziutki Andrzej Iwan.
Tak, też złapali tych Dejnów, Kasperczaków, Gorgoniów, bo oni się poczuli zbyt mocno, tak jakby byli już nasyceni.
Masz kukle za Tomaszewskiego w spotkaniu z Brazylią,
dobrze,
prawda?
Ale ja jeszcze o czymś innym chciałem powiedzieć. Mamy mecz z Argentyną i nie wychodzi na boisko Jerzy Gorgoń, czyli jedyny polski obrońca,
Kasperczak,
którego wszyscy
gra?
Się bali. Kasperczak.
Tak, żeśmy zagrali z Węgrami.
Gorgoń idzie na trybuny. Mhm. I na tych trybunach łapie tam takiego człowieka, który chodził i sprzedawał piwo. Ten mu daje to piwo. Nie, tutaj siadał przy mnie. I tak siedział, pił to piwo i w pewnym momencie, jak Kempe strzelił bramkę głową, to Gorgoń mówi do swojego współtowarzysza: a widzisz, a mieli grać dołem.
Bertoni, a obok niego Maculewicz, Bertoni ścina do środka na polu karnym czterech Argentyńczyków, wyśrodkowanie do Kempesa, Kempes, strzelaj gol! Gol dla Argentyny! Jak to się stało? Jak to się stało? Karny Argiles podaje do Kempesa, niebezpiecznie Kempes trzyma nogi, bramka dla Argentyny!
Mario Kempes. Człowiek, który nas upokorzył, ale też myślę, że zaszedł za skórę Holandii, bo był fenomenalnym piłkarzem, jeśli chodzi o Argentynę. Oczywiście miałem wielki podziw dla Cezara Luisa Menottiego i tego, co on osiągnął i zrobił z reprezentacją Argentyny w tym 78 roku. Dzisiaj po czasie wracamy do pewnych rzeczy z takim, powiedziałbym, dystansem, ale jednocześnie zastanowieniem i zadumą, co by było, gdyby było. To też jest takie gdybanie, dlatego że już nic nie zmienimy, już jest jak jest i myślę, że wtedy, kiedy zajęliśmy piąte miejsce w tym turnieju w finałach Mistrzostw Świata, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co to znaczy być w finałach, wyjść z grupy, nie przegrać pierwszego meczu w kontekście kolejnych Mistrzostw Świata, nie tych najbliższych, nie 82, nie 86 roku, ale ile lat czekamy na wyjście z grupy, prawda? Ile lat czekamy później na zakwalifikowanie się do finałów Mistrzostw Świata? Ja myślę, że oczywiście możemy rozdrapywać rany, możemy dzielić skórę na niedźwiedziu, natomiast ucieszmy się z tego. Ja wiem, że warto i szapobaj i myślę, że młodzi ludzie podziękują wam bardzo za to, że wracacie do tych Mistrzostw Świata, które są dla nich troszkę egzotyczne, bo przecież ich nie było w ogóle na świecie. Natomiast to, co jest istotne, że myśmy byli liczącą się reprezentacją, kwalifikowaliśmy się do 16, nie 48 drużyn, które zagrają w finałach Mistrzostw Świata, że nie przegraliśmy w 74 meczu pierwszego i żeśmy nie przegrali również w 78 roku pierwszego meczu. I Wodek Lubański po czasie mi mówił tak, Niemcy mówili Wodek, 0 zu 0, das ist gut.
River Plate, Alemania, Polonia, 0-0.
I rzeczywiście w tej końcówce on mówi, słuchaj, no nie było sensu, Darek, zrobimy sobie krzywdę? Nie. Mamy Tunezję i mamy Meksyk w kolejnych spotkaniach. Rozstrzygnijmy to. I rozstrzygnęliśmy to. I pełna zgoda co do tego, że dziś możemy rozpatrywać, co by było, gdyby było w 74, gdyby nie było deszczu i co by było, gdyby Dejna strzelił karnego i co by było, gdyby Jacek mógł zestawić naszej reprezentację. I co do jednego będziemy zgodni. Mieliśmy zespół, nie wiem, czy tłustych kotów. Jacek miał świetne metody. Wrócę do takiego spotkania, które było bez znaczenia, prawda? Graliśmy z ekipą byłego Związku Radzieckiego. Graliśmy w Wołgogradzie, Stalingradzie, Leningradzie, jak to woli. I pamiętam, że Kurhan Mamaja tam jest takie wzgórze. Pojechaliśmy je zwiedzać. Jacek mógł powiedzieć do polskiej reprezentacji, panowie, ubierzcie się w dresy, jesteście reprezentantami Polski. No i myśmy tak pojechali jako reprezentacja, prawda? A my reporterzy z nimi. Natomiast Rosjanie przyjechali z wielkim Olegiem Buchinem, ubrani w to, co wtedy było modne. Kurtki, prawda, skórzane, dżinsy i tak dalej, i tak dalej. I afera w rosyjskiej telewizji następnego, czy nawet tego samego dnia. Jak to Kurhan Mamaja, prawda? Jak to polska reprezentacja, wiesz, w dresach, chyba w czerwonych byliśmy wtedy. A tutaj nasza zborna, prawda, jest ubrana jak od sasa do lasa. Więc oczywiście takich rzeczy, takich epizodów, takich drobiazgów jest całe mnóstwo. Ja wiem, że tutaj wiedziecie poprzez historię, szczególnie ważną dla młodych ludzi. Przypominanie poszczególnych meczów, ale jestem zgodny co do jednej rzeczy, że mieliśmy fenomenalną reprezentację, najlepszą w historii reprezentację w 78 roku i oczywiście żal i niedosyt, że to jest tylko piąte do ósmego miejsce, bo tam przecież nie było tych rozgrywanych spotkań, ale ucieszmy się z tego, co osiągnęliśmy i myślę, że była jakaś kontynuacja w tym wszystkim, bo przecież jest kolejne Mistrzostwa Świata, tylko też kolejny trener i też gramy w finałach Mistrzostw Świata.
Pozwólcie panowie, że wrócimy jeszcze na chwilę do tej drugiej fazy tego turnieju, czyli w Rosario przegrywamy z Argentyną 0-2 i to jest właściwie porażka, która pozbawia nas szans na złoty medal. Mamy jeszcze szansę na brąz, ale trzeba było wygrać z Brazylią w Mendozie. No i to spotkanie niestety też przegrywamy i właściwie wtedy pryskają te nasze nadzieje na jakikolwiek medal.
Sobuzin próbuje wejść na nasze pole karne. Trwa tam ostatnia walka. Dzierżeł strzela. Znowu Słupek. Gol! 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 Słupek do Pinka i Roberto zdobywa trzecią bramkę. Dostanęła zupełnie nasza obrona.
Dlaczego bronił Zygmunt Kukla?
A to zapytaj Jacka Gmocha, albo Janka Tomaszewskiego, albo Kukla, albo kogoś z tego zespołu, oczywiście żartuję. Taki był wybór, no myślę, że tam były jakieś podskórne rzeczy, o których nie wiemy. Zawsze jest całe mnóstwo pytań, dlaczego Kukla, dlaczego Włodek Lubański wszedł dopiero w tym meczu w 64 minucie I dlaczego nie grał wcześniej, prawda? I dlaczego, i dlaczego, i dlaczego? Ale z drugiej strony można powiedzieć, okej, no dobra, ale osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy.
A skoro zadajesz to pytanie, dlaczego, to ja od razu w to wchodzę. Dlaczego Holandia przegrała drugi finał z rzędu?
To był nieprawda.
Czy dlatego, że
to
nie było już Johana Cruyffa?
Wiesz co, Andrzej, nie wiem, ale Argentyna, oprócz tego, że tutaj mówimy, czy to wyszło po czasie, że prawda, było takie wsparcie węglowo-finansowe, nie wiem jakie, że Videla po raz pierwszy po tym finale pozwolił Argentyńczykom na wyjście na ulicę, gromadne wyjście na ulicę, i to było coś, ja wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, czym jest mundial, co znaczy dla danego kraju, jeśli jest sukces ich reprezentacji, szczególnie w takim czasie, gdzie byli gnębieni, gdzie byli rozstrzeliwani, gdzie były ciała topione w rzece i tak dalej, i tak dalej. Hunta wojskowa Videli. I powiem szczerze, że niesamowity finał. Ja przed tym finałem, mogę do tego wrócić, to jest w archiwach, byłem dużo wcześniej na stadionie. Zostałem ja i Janek Ciszewski, tylko ze sprawozdawców, cała ekipa
wróciła do Polski. Ale powiedz o tym, bo po tym, jak Polska nie zakwalifikowała się do gier o medal, była decyzja.
Była decyzja, tutaj wspomniałem wcześniej, ale do tego wrócę. Myśmy przed Mistrzostwami Świata byli na takiej odprawie i wiadomo, że to był czas Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gdzieś propaganda sukcesu była jednoznaczna. Takim przedłużeniem, prawda, namacalnym dla ludzi tego, że ten ustrój jest fenomenalny, są sukcesy biało-czerwonych. Ten sukces mieliśmy w 1974 roku. W 1978 roku liczono, oczywiście w 1976, o którym tutaj pan wspominał, uznano to jako porażkę, natomiast zmieniono selekcjonera. Natomiast w 1978 ten zespół też zawiódł oczekiwania, prawda? No bo jak to? Miał zdobyć tytuł mistrza świata, wraca się panowie do kraju. Polska reprezentacja wracała do kraju, nie oglądała spotkania finałowego. Zostaliśmy tam w Buenos Aires z Jankiem Ciszewskim. Mecz, nie będę do niego wracał, bo tutaj myślę, że Andrzej Janisz dokładnie faktograficznie powie, kto, co, jak, dogrywka, co się działo bez Cruyffa, już powiedziałeś.
Finał to dla mnie jest tylko jedna akcja.
Bo to Holendrzy, niebezpieczna sytuacja, ręce Brinkstera, słupek, podobna sytuacja, znowu Rensenbrink, jak na pierwszej połowie na kilka sekund mógł rozstrzygnąć o zwycięstwie Holendrów.
Robi Rensenbrink, jest 90. minuta meczu, jest remis,
tak,
jest sytuacja
pan,
sam
tak,
na
tak,
sami.
Tak,
no. Robi Rensenbrink, trafia w słupek, zabierając Holandii zwycięstwo w tym meczu. Jest dogrywka, Holendrzy umarli podczas tej dogrywki.
No
Argentyna
to jest też odpowiedź moim zdaniem, że to nie jest wszystko w cyfrach, że to nie jest wszystko w przygotowaniu fizycznym, że to jest przede wszystkim w głowach, prawda? I gdzieś dzisiaj niebywale zwraca się uwagę na przygotowanie mentalne i dźwignięcie pewnych rzeczy. Wielkość tych piłkarzy polega na tym, że mogli dźwignąć. Oczywiście można też to wytłumaczyć, że Holendrzy drugi raz i drugi raz nie dźwigają, że nie mają Cruyffa, ale Argentyna ma przede wszystkim wsparcie, doping, ma cały stadion i Argentyna też ma świadomość, co dla niej znaczy ten sukces, bo ten sukces jest synonimem wolności i wyjścia Argentyńczyków na ulicę.
Ryczy ta publiczność rozgrzana. Oto Kempes wjeżdża na pole karne. Kempes, Bertoni, strzela gol! Szaleństwo! Chyba mogę państwu powiedzieć, że Argentyna jest mistrzem świata.
Pamiętam, ile godzin myśmy po tym meczu wracali do samego hotelu z Jankiem Ciszewskim i to było coś niebywałego. Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci, trzymani na rękach. Idziemy z głośników wystawionych, prawda, w tamtym czasie płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewaju, który krzyczy gol! Główny komentator odpoczywał, wchodził zapiewaju, dołączał się do tego i tak dalej. Jeden z naszych kolegów później próbował to przenieść na grunt polski, nie, bardzo się przyjęło. To było niebywałe. Argentyna żyła tym sukcesem. Argentyna pokazała się światu. Myśmy byli też przed tym finałem na takim przyjęciu, które było niebywale wystawne. Było słynne asado, czyli wszystko z krowy i tak dalej, i tak dalej. I Videla chciał koniecznie pokazać światu, że dopiero po czasie wyszło, prawda? Znaczy, oczywiście wiedzieliśmy o tych jego makabrycznych dokonaniach. Jako...
No zbrodniach, powiedzmy.
Zbrodniach, tak, otwarcie. Natomiast to wiedzieliśmy. Natomiast on chciał koniecznie zatrzeć ten obraz, chciał pokazać, że Argentyna jest wielka. Ale myślę, że ten sukces, tak się teraz nad tym zastanowiłem, że bez względu na to, że on pomógł swoimi zabiegami politycznymi, Argentyna miała naprawdę fenomenalną drużynę i Argentyna zagrała wtedy niesiona gdzieś takim uniesieniem, powiedziałbym, całego narodu argentyńskiego, który czekał, bo zwycięstwo to było coś więcej niż zwycięstwo piłkarskie. To było też, za chwilę upadła cała junta wojskowa i to jest taki sygnał, czytelny sygnał, prawda? I myślę, że tym można wytłumaczyć, dlaczego Wielka Holandia przegrywa po raz drugi wielki finał, kiedy Argentyna, która wydaje się na papierze może słabsza, może nie ma takiej indywidualności, chociaż jak wspomniałeś, Holandia nie ma Cruyffa, Rensenbrink trafia w słupek. Ja pamiętam tę akcję, bo ją relacjonowałem będąc na stadionie, ale nigdy nie zapomnę swojego powrotu. To było coś niebywałego. Słuchajcie, Argentina campeon, radość, puszczane bramki w kółko i ten taniec radości, ta szalona argentyńska biało-niebiesko-biała noc.
Argentyna, w której nie było Diego Maradony.
Nie było Diego Maradony, nie było Messiego. To jest Argentyna, która zdobyła swój pierwszy tytuł mistrza świata. To jak wspominamy i zastanawiamy się, drodzy Państwo, dlaczego tylko 8 nacji jest wybranych do tego, żeby podnieść Puchar Świata. A dlaczego tam nie ma nas? Chociaż byliśmy blisko w 74.
Bo deszcz padał we Frankfurcie przed meczem.
Albo trzeba było pomieszać z młodymi, albo za późno puścić Wodka Lubańskiego. Nie wiem, można gdybać. Natomiast powiem szczerze, z sentymentem, z wielkim rozrzewnieniem wracam do tamtych czasów, szczególnie do Mundialu 74, kiedy byłem kibicem, 78, kiedy byłem początkującym, zaczynającym i kochającym polską reprezentację i płaczącym jak ona i jak wszyscy Polacy po tym, jak żeśmy z tą Argentyną przegrali 0-2, jak żeśmy stracili swoje szanse na to, żeby osiągnąć to, o czym mówił Jacek Gmoch, czyli jedziemy tam, żeby zdobyć tytuł mistrza świata.
Panowie, pogdybaliśmy, ale ja tylko na koniec powiem, że bardzo wam zazdroszczę, że mogliście żyć w tamtych czasach, przeżyć to, bo wydaje mi się, że mojemu pokoleniu już to nie
tak,
będzie
tak,
dane.
Nie mówmy. To, że nie gramy teraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, nie oznacza, że nie zagramy w kolejnym mistrzostwach świata.
Ale to były czasy, w którym piąte miejsce.
Tak, to były czasy i przede wszystkim tak, powiem szczerze,
było trudniej. Srebrny medal olimpijski, piąte miejsce mistrzostwa świata było traktowane jako klęska.
To były naprawdę piękne czasy polskiej piłki, o których opowiadał nam Dariusz Szpakowski. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję wam za zaproszenie i za tą możliwość, że mogłem powspominać i pooddychać radiem, które dało mi początki i takie przeżycia niezapomniane.
Legenda radia zawsze będzie oddychać radiowym.
To prawda, to prawda, to prawda.
I my także dziękujemy już za uwagę.
Andrzej Janisz
i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
Sekrety Mundialne. Podcast Polskiego Radia.